Muzycznie już jesteśmy w klimacie. Radio Kraków Kultura, poranek. Kuba Niesiński, witam ponownie. To teraz już nie będzie o olimpizmie, teraz będzie, no właśnie, będzie o dworkach, dworach. Właściwie będziemy wyjaśniać te sprawy. Goście w studiu Radia Kraków, ale także poza studiem. Pierwsza pani, która jest tutaj koło mnie, agentka nieruchomości Dominika Dąbrowska. Witaj, Dominiko.
Dzień dobry.
I po drugiej stronie łączy telefonicznych architekt profesor Piotr Gajewski. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Weszliśmy w klimat, panie profesorze? Naszego tematu? Muzycznie?
Ja nie słyszałem nic.
Pan nie słyszał nic. No to dobrze. To...
Tym lepiej jestem w klimacie.
Może tak. Muzyka barokowa, chociaż no właśnie, no budowie dworów głównie mówić będziemy w Małopolsce, nie tylko Małopolsce, ale na naszych ziemiach. Inspiracja, powiem państwu szczerze, że wyszła z prasy i wyszła od polityków, od już projektu nazwanego Pałacyk Plus. Tak, Dominika?
Tak, zgadza się. Zrobiło się o tym dosyć głośno ostatnio, bo się pojawiło dużo publikacji na temat tego, że można kupić sobie zabytek i rozliczyć go w podatku.
Ale drodzy państwo, nie będzie tutaj o ekonomii, nie będzie tutaj jak to rozliczyć, bo to zupełnie inne miejsce wtedy Radia Kraków musiałoby poruszyć ten temat. Ja chciałem zapytać o to, czym się różni dwór od dworku, bo Dominika już tutaj mnie napominała, panie profesorze, że jednak rozróżnienie jest. Gdyby pan nam mógł wyjaśnić, bo historia tych obiektów w Polsce jest naprawdę długa i tych dworów było i jest cały czas bardzo wiele.
No, dworów oczywiście jest. Było mnóstwo, natomiast one wyginęły. I to w jakimś straszliwym tempie. Dwory głównie były na Kresach Wschodnich, ale również oczywiście w środkowej Polsce i w Małopolsce również. Na Kresach było tego wiele. One, mogę powiedzieć, że przetrwały wojnę, bowiem okupant nie widział potrzeby, żeby je wysadzać w powietrze. One przetrwały wojnę, ale nie przetrwały komunę. Mnóstwo dworów zostało rozgrabionych przez... jakby to nazwać, powiedzmy, ludność miejscową, czyli chłopstwo, i przez innych szabrowników. Potem, ponieważ zlokalizowano w nich mnóstwo funkcji, które nie miały z nimi nic wspólnego, a odebrano je właścicielom, w związku z tym były albo bezpańskie, albo zlokalizowano w nich jakieś funkcje społeczne, czyli oborę.
Szkoły rolnicze.
I one się rozpadły. Oczywiście część została. Następuje taka restytucja w tej chwili tych dworów. Mówię o starych dworach oczywiście. Restytucja polegająca na tym, że ludzie z tych powodów, o których pan już wspomniał przed chwilą, czyli z tych powodów ekonomicznych, że można coś odliczyć od podatku, coś można tam jakoś na tym zarobić. Jest mnóstwo osób, które kupują te dwory, próbują je odbudować i to jest oczywiście szalenie cenne. Jest też inna tendencja, że osoby kupują ten dwór, czy też ruinę dworu, po czym burzą go. Po czym starają się go odbudować, ale oczywiście w inny sposób już. Bowiem w inny sposób w tym sensie, że zabytek w momencie, kiedy jest zburzony, odtworzony, nie jest już zabytkiem, tylko jest kopią zabytku, czyli jest w pewnym sensie modelem. I ten model nie jest już oryginałem. Więc to jest proces bardzo złożony i moim zdaniem w wielu momentach nieprawidłowy. Tak bym powiedział.
Do tego momentu jeszcze dojdziemy, bo właśnie teraz no jest taki moment, że jednak te dwory przechodzą z jednych rąk do drugich, czy są kupowane i też spotykają się właściciele z pracą z konserwatorem, o czym będzie teraz mowa, także z Dominiką, ale chciałem jeszcze wrócić do jednego zasadniczego pytania. Dwór a dworek, jaka jest różnica, panie profesorze?
No, ja nie sądzę, żeby była definicja dworu i dworku. To jest jakieś bardzo potoczne użycie tych dwóch słów, sformułowań. No, dwór jest siedzibą magnacką. lub szlachecką przynajmniej, dworek jest pewnie domem zbudowanym na wzór dworu. Tak, domem zbudowanym na wzór dworu. Więc to chyba nie jest tożsame. Czyli dwór jest bytem zabytkowym, starym i wielkim, a dworek jest jakąś może reminiscencją dworu.
Panie profesorze, takie jak w latach 90. były budowane, tak? XX wieku.
Ach, to do tego, do tych dworków pewnie dojdziemy, bo mamy chwilę czasu dzisiaj. Dworków nie budowano po wojnie, bowiem no były inne cele. Powiedzmy sobie, że modernizm nie zna dworku. Modernizm, który jest ruchem nowoczesnym w architekturze, raczej budował obiekty, które byśmy nazywali dzisiaj nowoczesnymi. Natomiast dworek jest takim obiektem, który celuje w przeszłość. Modernizm w przyszłość, więc to jest różnica. Nagle pewnego razu jadąc przez Niepołomice patrzę, o Jezu, dworek stoi. Nowy. A cóż to za dziwadło, sobie myślę. Okazuje się mój kolega i wzór do naśladowania, bo to wielki profesor, bez żadnego przekąsu mówiąc, z Politechniki Krakowskiej, zbudował dworek. To był pierwszy dworek w Polsce, mi się wydaje. W latach późnych 80. to było. I się zdziwiłem niepomiernie, ponieważ myślę sobie, czy to ktoś odtworzył, czy to ktoś wymyślił, czy to jest taka silna ciągota do przeszłości, że trzeba już takie rzeczy budować, wzorowane wyłącznie na tym, co było. I potem się okazało, że takich obiektów zaczęło powstawać mnóstwo w Polsce. Tysiące, setki. Setki, tysiące, dziesiątki tysięcy dworków zaczęło powstawać w Polsce. Zdumiewające zupełnie. Bowiem dwór jest obiektem, który jest wynikiem pewnego procesu społecznego XVIII-wiecznego i XIX-wiecznego. A tu nagle ktoś, kto zarobił trochę pieniędzy, nagle buduje sobie dworek. Bo co? Bo zaczyna naśladować to, co było. A przecież on nie ma czworaków, nie ma chłopów. Przecież pańszczyzna w Polsce skończyła się dopiero w latach 30. XX wieku. Zdumiewające również. A tutaj ktoś buduje dworek bez tego zaplecza społecznego. Dziwne.
To ja się pozwolę tutaj też odezwać. Ja tutaj Kubę zainspirowałam do tego pytania, bo rozmawialiśmy i Kuba używał określenia zamiennie dwór, dworek, a ja tak trochę przewrotnie powiedziałam, ale słuchaj, dwór, dworek to nie jest mały dwór, to nie jest synonim, tylko to jest zupełnie inny rodzaj architektury. Dowiedziałam się, mówiąc wprost, od właścicieli pewnego dworu, który sprzedawałam, bo też nie ukrywam, jeszcze 2 lata temu uważałam, że to są pewnego rodzaju synonimy. A oni mi powiedzieli, że to jest troszeczkę nawet delikatnie mówiąc obraźliwe, jeżeli właściciela dworu, XIX-wiecznego dworu, nazwiemy właścicielem dworku, bo to jest jednak coś zupełnie innego. Natomiast jeżeli panowie pozwolicie, ja bym troszeczkę tutaj jeszcze powędrowała w historię. Skąd się w ogóle dwory wzięły na terenach Polski? Jakie były ich początki? Mówiło się, że to były wiejskie siedziby szlachty. To były takie posiadłości budowane na terenach wiejskich, często kilkudziesięciohektarowe, które były takimi rezydencjami, były też jakimiś ośrodkami takiej regionalnej kultury, były też czasami w samej architekturze inspirowane właśnie danym regionem. I dwory, z którymi ja mam do czynienia, to są najczęściej budynki z połowy XIX wieku. I właśnie tak jak pan profesor powiedział, one by przetrwały, one przetrwały II wojnę światową, bo według pewnych źródeł przed II wojną światową na terenach Polski było około 15 tysięcy dworów. Natomiast był taki słynny dekret, taka ustawa, reforma rolna z 1944 roku, na mocy której odebrano własność pierwotnym właścicielom i potem historia tych dworów potoczyła się różnie, bo ci, którzy pozostali w Polsce i przetrwali te zmiany ustrojowe i mieli wystarczającą determinację, chęć, ale też zasoby pieniężne, żeby to odzyskać i odbudować, tym to się udało. Często też miałam taką sytuację, że pierwotni właściciele po prostu wyjechali za granicę. Dzisiaj to jest kilkadziesiąt osób, potomków, którzy nie są, powiedzmy, spójni w tym, żeby nawet jakiś taki obiekt, który należał do nich rodziny, odzyskać, albo by chętnie odzyskali coś, co już będzie wyremontowane, a nie w tym takim strasznym stanie, w którym to zostało, bo tak jak tutaj słusznie padła teza, że te dwory po II wojnie światowej miały naprawdę ciężko, bo robiono tam z tymi budynkami wszystko. One były własnością bardzo często właśnie samorządów i od właśnie obór kurników, przez szkoły, przez jakieś magazyny, przez garnizony wojskowe. Naprawdę znam zdjęcia takich dworów. Miałam przyjemność sprzedawać taki dwór w ubiegłym roku. Jak zobaczyłam zdjęcia sprzed czasu, kiedy go kupili właściciele, z którymi ja pracowałam, to powiedziałam im wprost, że naprawdę mieli dużą odwagę, że kupili ten obiekt i doprowadzili go do przepięknego stanu. Pozerwali starą blachę z dachu, skuli metry sześcienne wylanego betonu na parking przed dworem po to, żeby odzyskać dawną świetność albo chociaż zainspirować się do tego, co kiedyś było.
No właśnie, panie profesorze, to może jest to sposób, żeby pomagać w realizacji takich obiektów. Czy z drugiej strony jednak na to patrzeć, jednak pan wspomniał o tym, że niejednokrotnie takie dwory kupowane są przerabiane w sposób, który później dęba włosy stają, jak się to widzi.
Naturalnie, natomiast ja jeszcze dodam do tego, co pani powiedziała mądrze, że no jest taka historia, którą opowiedział Witruwiusz przy okazji opowieści o Dinokratesie, który był szalonym megalomanem, architektem, ale też architektem Biblioteki Aleksandryjskiej. Tam jest pewien dialog pomiędzy nim a cesarzem, a Aleksandrem Macedońskim i Aleksandr go chce skarcić w pewien sposób i mówi tak: widzisz, Dinokratesie, miasta rosną zamożnością obywateli. Należy to rozumieć w ten sposób, tak jak ciele rośnie dzięki mleku matki, tak miasto, należy rozumieć architektura, rośnie dzięki zamożności obywateli. To znaczy tak mocne są miasta i tak dobra jest architektura, jaka jest zamożność obywateli, jakie są stosunki społeczne i jak jest zamożność, powiedzmy, i rolnictwa, i przemysłu, i produkcji, i obywateli, którzy są wokół. A więc zwraca uwagę na to, że architektura jest w pewien sposób produktem społecznym, to znaczy ona wynika z tego, jak bogate, jak zamożne jest społeczeństwo. Jak sobie tak pomyślimy o jakiejś, no powiedzmy, Kopenhadze, która jest wytworem tego, co jak danie jest zarządzana i gospodarowana. I jeżeli odniesiemy to do dworu, to właśnie pani to powiedziała, że to są wielohektarowe gospodarstwa, i te wielohektarowe gospodarstwa są, no, mimo tego, że tam zwłaszcza na zostało rozjechane raz przez Napoleona, potem przez wracającego Napoleona, potem przez zabory, czy właśnie, no tak, potem przez zabory, potem... Mimo wszystko te latyfundia były dość bogate i one, wytworem tego była siedziba zarządzającego, czy właściciela właściwie. I ten właściciel budował swoją siedzibę, dwór, który był, żył jakby z tego całego, z tego wszystkiego, co było wokół. I teraz nagle ta moda teraz na te dworki, jak pani słusznie mówi, jest zdumiewająca dla mnie. Bo to z tym procesem społecznym nie kompletnie nic wspólnego. Pan pyta, jak to zostało, jak to jest odbudowywane, czy jak to jest zagospodarowywane. Ja się w tym specjalnie jakoś tam bardzo nie specjalizuję. Znam osoby, które robią wyłącznie odbudowy dworku. I okazuje się, że tendencja jest zdumiewająca. Mianowicie właściciel zwykle przychodzi do architekta i mówi, proszę pana, mam taki tutaj dwór i ja bym chciał go wyremontować. Ale wie pan, to jest takie zgniłe i to jest takie sparciałe i to jest takie już okropne, że ja musiał to zburzyć. I zbudujemy go od nowa. Pan, żelbetu go odbudujemy. Będzie mocne, trwałe. I nagle buduje atrapę, czyli buduje pewien model, bardziej model dworu niż dwór. Pani mówi, że jest wiele dworów odremontowanych w sposób bardzo czytelny, ależ oczywiście, nie mówię, że nie. Natomiast jest mnóstwo takich rzeczy, które są zdewastowane w sposób dramatyczny. Patrzę na zegarek, żeby sprawdzić, ile mamy czasu. Ale mamy czasu mnóstwo. Otóż dwór jest, nazywamy to, jest strukturą starego typu. Czyli to jest obiekt, który jest wymurowany z cegły lub kamienia, lub mieszanej cegły i kamienia, tak bardzo często bywało. I potem to jest nakryte drewnianym stropem. No i na tym jest więźba dachowa i tam jakieś pomocnicze funkcje w tym dachu, jakieś magazynowe. I ten obiekt jest dlatego budynkiem starego typu, że w nim najważniejsze są narożniki. W tym rodzaju budowania narożnik pełni strasznie ważną funkcję, bowiem jeżeli wyjmiemy ten narożnik, to ten obiekt się zawali. Budynki nowego typu, czyli te, które budujemy teraz z żelbetu, są zbudowane odwrotnie, ponieważ są związane bardzo silnie żelbetową płytą, to narożnik przestaje mieć znaczenie. I ważna jest ściana. To jest kompletnie co innego. Ten dwór, on jest piękny zresztą, on jest taki rozsiadły i ma skośne narożniki bardzo często, właśnie dlatego, że one są takie ważne dla tego obiektu. I teraz, jeżeli tą formę zbudujemy z żelbetu, to jest fałsz. Dlatego, że w tej chwili budynki wyglądają inaczej. To jest inny typ budowania. To się stało w 20-30 latach, kiedy żelbet się spopularyzował, stał się tani i okazało się, że da się tak budować. W związku z tym to odtwarzanie formy przy pomocy innej substancji jest oszustwem. Dlatego jestem tak strasznie przeciwny odtwarzaniu starych form przy pomocy nowych technologii. I dlatego tak boleję nad tym.
to ja tutaj może wrzucę troszeczkę nadziei i trochę takiego pozytywnego aspektu, bo klienci, z którymi ja mam przyjemność współpracować, zarówno ci, którzy są właścicielami takich obiektów i z różnych powodów decydują się na ich sprzedaż, jak i ci, którzy przyjeżdżają obiekty te oglądać i zastanawiają się nad ich zakupem, to sobie, oczywiście są przeróżne typy osób. Są klienci, których ja kiedyś określiłam takimi romantycznymi klientami, którzy kiedyś zamarzyli sobie o pięknej siedzibie z widokiem na góry wśród starodrzewia, bo pamiętajmy też, że te dwory, to jest bardzo ważny element, są otoczone 300-400-letnimi pięknymi alejami grabowymi, starymi dębami. Coś, czego się nie da kupić, nie da się posadzić i nie dożyjemy tych obiektów. Nie dożyjemy tych drzew, jak będą, nie dożyjemy, jak będą one już duże. Natomiast wracając do klientów, którzy oglądają i zastanawiają się nad zakupem, to ja trochę też ich, nie chcę ich, że tak powiem, zniechęcać, ale też im uświadamiam pewne rzeczy, tym klientom takim, nazwijmy to romantycznym, że to jest też obowiązek. To jest, kupujemy obiekt, który ma na przykład 200 lat, my wiemy o pewnych rzeczach, my jesteśmy w stanie pewne rzeczy sprawdzić. Weźmiemy sobie jakiegoś architekta, konstruktora, który nam powie, czy na przykład ten strop jeszcze coś wytrzyma, czy trzeba go całkowicie zmienić, albo przynajmniej częściowo wzmocnić. Natomiast też nie jesteśmy w stanie zbadać wszystkiego. Jeszcze ten dwór może nas nieraz zaskoczyć, no bo w końcu przetrwał wojny, więc różne rzeczy mogą się dziać. Natomiast tak jak z każdym zwykłym domem wiążą się pewne obowiązki, taki dwór to nie jest mieszkanie blisko płyty rynku, do którego przyjeżdżam na weekend i cieszę się widokiem, tylko też trzeba o to dbać, trzeba odpowiednio też konserwować, na przykład jeżeli dach jest kryty gontem, to też się to wiąże z takimi co 2-3 lata zabiegami konserwacyjnymi, więc pamiętajmy o tym, że oczywiście zyskujemy bardzo dużo, bo zyskujemy coś, co ma piękną historię. Tutaj też niestety muszę wrzucić wątek taki, że dzisiaj te dwory nie mają już kilkudziesięciu hektarów. One zostały rozparcelowane i tak, i są okrojone czasami do nawet kilkudziesięciu arów. A obok były działki, które po prostu zostały przekształcone na budowlane i zostały tam wybudowane dzisiaj współczesne domy. Na szczęście nie dworki. Nie spotkałam się jeszcze z dworkiem w otoczeniu dworu i obym się długo nie spotkała. Natomiast to, co się udało zachować, na pewno zasługuje na szczególną uwagę i trzeba to miejsce też w pewien sposób pokochać. Może to brzmi tak romantycznie, ale jeżeli nie będziemy mieli do tego serca, to żadne pieniądze nam nie pozwolą z tego zrobić pięknego miejsca. A właściciele, którzy decydują się na zakup i mają na to jakiś inny pomysł niż komercyjny, bo oczywiście są tacy, którzy kupują tego typu obiekty na pensjonaty, hotele, restauracje, ale są tacy, którzy kupują to dla siebie. Nawet decydują się czasami na współpracę z lokalnymi samorządami i na przykład przy okazji jakichś świąt gminy czy jakichś takich dni światowego dziedzictwa udostępniają te obiekty do zwiedzania. One nie są tak dostępne, że tak powiem, na co dzień, ale można je zobaczyć. I ja się nieraz spotkałam z historią, że ten dwór, o którym wspominałam, który sprzedałam w zeszłym roku, był przez moich znajomych odwiedzony wcześniej, bo właśnie korzystali z tych dni dziedzictwa i byli tym po prostu zachwyceni.
Oczywiście to wielka praca, remont takiego dworu, bez wątpienia. I tutaj zresztą pan profesor także o tym wspominał. Dzisiaj o dworach rozmawiamy w programie Radio Kraków Kultura. W poranku gościem jest agentka nieruchomości Dominika Dąbrowska i profesor Piotr Gajewski. To teraz oddech muzyczny. Panie profesorze, zrobimy krótki oddech muzyczny i do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil. Poranek w Radiu Kultura, w Radiu Kraków Kultura. Agentka nieruchomości Dominika Dąbrowska i profesor Piotr Gajewski, architekt, są gośćmi państwa i moimi. Panie profesorze, o dworach dzisiaj rozmawiamy, o dworach tych historycznych, o ich renowacji. Ale pytanie, czy pan by się podjął takiej renowacji jako architekt? Czy to jest takie trudne zadanie?
Tak. Ale ja muszę zacząć od czegoś innego. Otóż jestem pod wrażeniem wypowiedzi mojej...
Dominiki.
Tak, pani Dominiki, mojej rozmówczyni, ponieważ pani jest romantyczką i to jest fantastyczne. czekanie z romantyczką, bo to, żeby zajmować się dworami, trzeba być romantyczką.
Ja mam takie wrażenie, panie profesorze, że ja się po prostu urodziłam 200 lat temu, jakoś mnie tutaj teleportowano. Może dlatego się tak dobrze w tym temacie czuję.
No dobrze, czy ja bym się podjął, czy architekci by się podjęli renowacji dworów? Tak, na pewno, bo my też, wie pani, jesteśmy urodzeni wszyscy 10 lat temu i my jesteśmy tak uczeni, byliśmy tak uczeni, bo ja już nie pamiętam, kiedy byłem uczony, o to było dawno temu, ale byliśmy uczeni w olbrzymim poszanowaniu tradycji. I to akurat Politechnika Krakowska jest tym liderem w takim poszanowaniu tradycji tego, co było. I tak. Oczywiście z tym jest też, to ma wiele twarzy. To nie jest jednoznaczne, co znaczy szanować tradycję. Ale też konserwatorzy mają takie karty. Jest tam karta ateńska, jest karta krakowska. Są karty, które wskazują drogi postępowania. I w tych kartach konserwatorskich tam jest wpisane, że nie wolno budować zabytków. Ciekawe. To znaczy, że nie wolno budować, odbudowywać Pałacu Saskiego. Chyba, że tam jest taki jest napisany, taki jest bardzo specyficzny zapis, że no chyba, że to jest ważne dla kultury, tożsamości narodowej, czy czegoś tam. No, Niemcy odbudowali sobie Pałac Królewski w jednym z najważniejszych miejsc w Berlinie. I to jest naprzeciwko muzeum Schinkla, w ogóle w takim miejscu szalenie ważnym, jakby na osi muzeum Insel. To jest takie najbardziej kulturowe miejsce. Obawiam się, że w Europie. I oni tam sobie odbudowali niedawno, w tamtym roku, odbudowali sobie Pałac Królewski. To jest najgorszy budynek w Europie. To jest po prostu straszne. To jest straszne. Każdy osioł, który przed tym stanie, widzi od razu, że to jest fake, że to jest fałszerstwo. I to jest potwór. I ten potwór zżera tą okolicę, bo tam katedra jest obok. No.
Więc, ale jak to się stało?
Nie mam pojęcia. Jak to się stało, że tak pragmatyczni ludzie jak Niemcy odbudowali sobie takie szkaradzieństwo? Notabene, to jest jeszcze przedziwna historia, że ten pałac przetrwał wojnę, ale był ruiną w dużym stopniu. I tak naprawdę to zburzył dopiero Honecker. I ten, co zburzył, a 20, 30 lat później nagle przyszli jacyś i odbudowali. Więc z tym odtwarzaniem trzeba być bardzo ostrożnym. Niedawno Peter Chum to odbudował w Kolonii muzeum. Przedziwne miejsce, bo była willa rzymska. Na tej willi rzymskiej zbudowano kościół. Ten kościół zniszczał. Na tym kościele któryś z ojców, dziadków, ojców i synów Bema, nie pamiętam, który to z nich był, bo to jest cały rodzinny klan, zbudował taką niedużą odbudowę. I Sumtor dostał zlecenie, żeby na tym wszystkim zbudować muzeum. I Sumtor to zrobił. To jest super nowoczesny obiekt, ale powiedział tak, niczego nie będziemy naśladować, niczego nie będziemy odbudowywać, budujemy kompletnie nową architekturę, super nowoczesną, to takie jest, to się nazywa Kolumba, i nie pozwolił z tego, co było, nawet wyjąć jakiegoś gwoździa. Po prostu zakonserwował to dokładnie takie, jakie to było. Uważam, że to jest niesłychanie konserwatorskie podejście. Czyli ani nie otworzył willi rzymskiej, ani kościoła, ani niczego innego, tylko po prostu budował swoją architekturę na tym, ale tamto zachował na absolutnie każdym detalu. Więc z tymi dworami naszymi, wracając ab owo, jest problem, bo one czasami są w strasznym stanie. I teraz jak to odbudować, co z tym zrobić, nie wiadomo. Natomiast dla mnie najbardziej irytujące jest to, że nasi klienci nienawidzą nowoczesnej architektury i bardzo często przychodzą do architekta i mówią, niech mi pan zbuduje dwór. Ja miałem taką historię i nikomu nie powiem, gdzie to stoi, bo się tego wstydzę. Otóż przyszedł do mnie klient, powiedział, że tam jakiś duży bardzo dom, taki bardzo duży, taki, powiedział, że no poniżej 500 w ogóle sobie, 500 metrów kwadratowych w ogóle sobie wybił z głowy. No więc ja akurat z Chin wróciłem to był też duży stok, pięknie położony, z widokiem na Tatry. Oczywiście one są 100 kilometrów dalej, ale widać je czasami. I spadający w dół, na dole ciek wodny, w ogóle przepięknie. I pomyślałem sobie, ja taki zrobię taki tarasowiec. Do tego domu się wchodzi z góry i potem się chodzi niżej, 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 niżej. Pomyślałem sobie, zróbmy w takim razie na górze tą część taką bardzo publiczną, pokój dzienny i potem będziemy schodzić do coraz bardziej intymnych funkcji w dół i to będzie tak tarasowo rozłożone. I tak tłumaczę to temu klientowi, tłumaczę. A on tak coraz ma większe oczy i coraz bardziej czerwone uszy. I mówi tak, słuchaj, co ty mi tu pleciesz o jakieś tam cyczułanie i tarasach herbacianych? Nie rozumiesz, o co mi chodzi? Mają być dwie kolumny, tympanon, trójkąt taki na tym, nie nazwał tego tympanon, bo nie wiedział, co się tak nazywa, taki trójkąt, no i taki dach duży. I co ty mi tu... I wyciągnął pamiętam 1000 z kieszeni i położył na stole i powiedział, tu masz i jestem tutaj za tydzień. Ma być takie. I ja mu takie zrobiłem. Jeszcze powiedział, jak umiesz pleść o tarasach w Syczuanie, to umiesz też zrobić fajny dom. No i mu tak zrobiłem. I to stoi. To jest straszne. To jest straszne. To jest mój najgorszy projekt w życiu. Ale kiedy już zbliżam się do puenty, przyszedł do mnie pewnego razu majętny jegomość, bardzo światły, szalenie, i powiedział mi tak, proszę pana, ja chcę dom i tak dalej. Miejsce zresztą też dość ładne w Krakowie. I mówi, tylko proszę pana, panie Piotrze, ja nie cierpię współczesnej architektury. Naprawdę, ja tego nie znoszę. Ale wtedy to ja wróciłem z Ameryki i zaprojektowałem mu dom w stylu Franka Lloyda Wrighta, w stylu domów, tak zwanych domów prairie, chociaż to nie jest prairie, bo to tak naprawdę to jest przez mieście Chicago. I on przyszedł i mówi, fantastycznie, dobrze, to jest dokładnie to, o co mi chodziło. I to stoi zresztą, jestem z tego bardzo dumny tym razem, ale ja jestem pewien, że on kłamał. Dlatego, że on tak naprawdę chciał dwór. Jestem pewien, że chciał dwór, bo on nie mógł znać domów Wrighta w Chicago. Więc musimy mieć trochę rozumu w głowie i nie odtwarzać historycznych form i nie budować Pałacu Saskiego, tylko robić współczesną architekturę.
I z głową to wszystko robić, panie profesorze. Dominiki zapytam o kilka praktycznych rzeczy, no bo ty spotykasz się z ludźmi, którzy chcą kupić i pojawiają się jeszcze przed spotkaniem z architektem, z panem profesorem na przykład, klienci, którzy... I pytasz klientów, co by chcieli zrobić. Czy jak mówisz o tych trudnościach, to oni jednak chłoną, to znaczy stygną troszkę, czy cały czas gorące głowy?
Tak, no z jednej strony tutaj, tak jak pan profesor powiedział, mam romantyczną duszę, więc też staram się przekazać, nawet w formie reklamy, tak jak na przykład robię filmy o tych miejscach, opowiedzieć tą historię, bo tam naprawdę dzieją się niesamowite rzeczy z tyłu, w sensie, że na przykład ten dwór, o którym wspominałam, który sprzedawałam, tam guwernantka byłych właścicieli wyjechała w podróż dookoła świata, świata na 10 lat wróciła i w progach tego dworu, w swoim pokoju napisała książkę ze swojej podróży. Są inne historie, które gdzieś tam nawiązują do dawnych rodzin, do jakichś legend, więc staram się to w tym filmie opowiedzieć i przekazać, bo my w dużej mierze lubimy kupować historię, lubimy się do czegoś właśnie odnosić, wyobrażać
albo
sobie...
Albo budować może też taką własną, prawda?
Tak, często. Ale na kanwie tego, co już kiedyś było, tak? No bo jeżeli idziemy 300-letnią Aleją Grabową, no to nie możemy zapomnieć o tym, że ktoś kiedyś też tą aleją spacerował. Kto to był, kim był, jak żył. Więc wchodząc w tego typu obiekty, no musimy mieć świadomość tej historii. Oczywiście, jeżeli zakup jest typowo komercyjny, tak, chcemy w tym zrobić hotel, restaurację, to historia może nam posłużyć do marketingu, na przykład sprzedaży pokoi. Tak, znam takie obiekty. Wakacje byłam na Dolnym Śląsku. Sama spałam w takim hotelu, starym pałacu, który właśnie w ten sposób mnie skusił, tak, że była tam jakaś ciekawa historia. Natomiast to też oczywiście zależy od gabarytów tego dworu, tego, gdzie on jest, jaką ma lokalizację, jaki ma widok, co go otacza. Natomiast ja oczywiście też klientów staram się jakby przekazywać też im te takie suche informacje, że jest to pod obiekt wpisany do rejestru zabytków, jest pod ochroną konserwatorską. Zakup na przykład może być dokonany tylko za gotówkę. Banki nie lubią kredytować tego typu obiektów, a jeżeli już zgodzą się jakąś część ceny skredytować, to i tak na przykład potrzebują zabezpieczenia na innej nieruchomości, więc to też dyskwalifikuje w pewien sposób każdego klienta. Jedno to jest wyłożyć pieniądze na zakup, drugie to jest mieć pieniądze na renowację. I znam zarówno obiekty takie, gdzie na przykład klienci kupili taki obiekt zabytkowy, ale już w trakcie prac okazało się, że on jest w takim strasznym stanie, że nie da się tam nic uratować. Tam się uratowała figurka Matki Boskiej, która była w elemencie takim dekoracyjnym nad wejściem głównym. Natomiast znam takie obiekty, które no chociaż były w strasznym stanie, to we współpracy z konserwatorem, we współpracy z mądrymi budowlańcami, takimi, którzy mają do czynienia z tego typu obiektami i chcą też trochę zachować tego jeszcze mimo wszystko charakteru, tak? Bo najprościej byłoby no zburzyć drewniany, stary strop wypełniony słomą i dać tam jakąś konstrukcję współczesną, metalową, żelbetową. Tak, dokładnie, o której wspominał pan profesor. Natomiast, no właśnie, czy my będziemy mieli wtedy ten dwór z tą historią dwustuletnią, czy zostawimy tak, jak to się niestety czasami dzieje z kamienicami w Krakowie, tak? Że zostawia się, nie tylko w Krakowie, zostawia się tylko elewację, a w środku wszystko jest nowe. Więc to jest zawsze taka sztuka kompromisu, co chcielibyśmy zrobić, co się da. Cieszę się, że jak ja do tej pory właśnie spotykam się z różnymi osobami, to nie są to osoby, które przychodzą i mówią, dobra, my to wyburzymy i my sobie tutaj coś wybudujemy innego, tylko szukają rozwiązania, konsultują. Ja nawet w przyszłym tygodniu jadę na jeden obiekt, gdzie właśnie spotykamy się na miejscu z panią konserwator, z państwem, którzy przymierzają się do zakupu, mają na to konkretny pomysł i oni już na tym etapie analizy chcą skonfrontować swoje pomysły z możliwościami technicznymi, bo tam też już byli panowie inspektorzy budowlani, a z zaleceniami konserwatorskimi. Więc dla mnie to jest też taka i duma, że mam do czynienia z klientami, którzy na to w taki sposób patrzą. Oczywiście też mam do czynienia z klientami, którzy zupełnie nie mają świadomości i może nawet nie chcą mieć tej świadomości. Natomiast wydaje mi się, że jak tego typu obiekt uda się w mniejszym lub większym stopniu zachować w tej pierwotnej substancji, to nie dość, że on będzie cieszył oko obecnych nowych właścicieli. Z drugiej strony, jeżeli gdzieś tam nawiąże się jakąś współpracę, na przykład z samorządami lokalnymi, to właśnie będzie można go udostępniać zwiedzającym, bo to jest niesamowita wizytówka dla samorządów lokalnych. No to jest ogromna przyjemność do folderu reklamowego dać sobie zdjęcie dworu. Nawet jeżeli to jest dwór prywatny, ale w porozumieniu z właścicielami to zrobimy. Na stole między nami tutaj w studiu radiowym leży...
Że się Amerykanie zainteresowali
dokładnie
sprawą.
Leży wydrukowany The New York Times. To też jest niesamowita historia, bo ponad rok temu, półtora roku temu odebrałam telefon, który mnie bardzo zaskoczył. Wydawało mi się, że tutaj jestem przedmiotem jakiegoś żartu, a okazało się, że nie, bo pani się przedstawiła, że jest dziennikarką The New York Times i pisze artykuły o ciekawych obiektach, o ciekawych nieruchomościach na całym świecie. I z każdego kraju wybiera jeden obiekt i z Polski wybrała dwór, który ja sprzedawałam. to nie jest, to też pokazuje, że ktoś się tym zainteresował. Artykuł pojawił się najpierw online, miał bardzo dużą oglądalność, tam było bardzo dużo komentarzy. Ja też gdzieś tam dostawałam jakieś zapytania w social media, a potem ku mojemu zaskoczeniu artykuł pojawił się też w drukowanej wersji tego dziennika. Więc to jest taka duma, to jest chluba, jeżeli oczywiście to nie chodzi o to, żeby teraz, nie wiem, wszyscy na Zachodzie myśleli, że Polska to dworami stoi, ale jeżeli to kogoś zainteresowało, to starajmy się też my te obiekty docenić. Starajmy się właśnie nadać im drugie życie. I jeżeli pojawia się, wrócę do wątku, który się pojawił na samym początku.
Nie tak myślę o tym od razu, pod Nowym Jorkiem dworek.
Tak, ale nie, ja bardziej myślę o tym, że jeżeli pojawia się jakakolwiek możliwość formy skorzystania z jakiejś ulgi, jakiegoś dofinansowania, to bo traktujmy to jako in plus, coś, co nam może też pomóc. Oczywiście to nie jest tak, że ktoś nam da pieniądze na renowację, miejmy tego świadomość, ale jeżeli jesteśmy w stanie, są też przecież różne fundusze, do których się można zwrócić, są takie projekty lokalne, gdzie można też złożyć wniosek o jakąś dotację, ochronę konserwatorską i tak dalej. Więc no ja mam nadzieję i cieszę się, że do tej pory miałam możliwość współpracy z takimi klientami i takich też klientów sobie życzę. I będę z przyjemnością do tych obiektów też wracać.
I tych obiektów do uratowania jeszcze troszkę jest. Tutaj z danych wynika, że no blisko 2000, tak?
Tak, znalazłam taką ciekawą tabelę na jednym z portali, które się tą tematyką interesują. I właśnie było podane to, co powiedziałam na początku, że przed II wojną światową było 15 tysięcy dworów i około 4 tysiące pałaców. A teraz mam taką tabelę, w której obiektów tak zwanych pustych, niezagospodarowanych, zrujnowanych jest blisko 2000. Natomiast domów prywatnych, nowych właścicieli, to jest według tej tabeli około 150 w Polsce. No to też jest ogromna skala. Wszystko oczywiście zależy od tego, co zostaniemy na miejscu i co będziemy w stanie z tym obiektem zrobić.
No tak, i wszystko zależy też od możliwości finansowych, ale Polacy coraz więcej mają pieniędzy, więc mam nadzieję, że też będą wydawane w taki sposób, który pozwoli nam kiedyś przejechać przez piękne miejsce i zobaczyć absolutnie fantastyczne obiekty. Panie profesorze, w takim razie ratujmy, ale z głową.
Tak, tak. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że pani
romantyczka
jest nie tylko romantyczką, ale również szczęściarą. Dlatego, że widzę, że ma do czynienia z bardzo światłymi ludźmi, których nie ma tak strasznie wiele. Więc mogę tylko gratulować, że pani ma do czynienia z ludźmi pewnie światłymi, oczytanymi i inteligentnymi, którzy tę historię szanują i którzy w tej historii chcą się mieścić, być jej częścią. To jest na pewno super.
A pan nie jest optymistą takim?
Nie, ja nie jestem takim optymistą. Natomiast jak mówiłem na początku, że dwór jest taką strukturą starego typu, to ja sobie z tego nie kpię, tylko ja uważam, że to jest dobre. To znaczy, ja się wcale nie dziwię, że Amerykanin, widząc tego typu obiekt, jest nim zachwycony, dlatego że tych domów w Stanach są miliony takich typu, takiego dworkowego, ale przecież wiele więcej jest tych domów z tektury. W tej chwili czasy się strasznie zmieniają przecież, zwłaszcza jak chodzi o ekologię. I jeżeli pomyślimy sobie o takiej strukturze zbudowanej z masy, z takiej substancji szalenie ciężkiej, która bierze ciepło i się nagrzewa, a potem to ciepło przez parę miesięcy oddaje i się schładza, a potem znowu w lecie chłodzi, biorąc następne ciepło ze słońca. To jest w sumie szalenie ekologiczna struktura. Mało tego, to się buduje raz i potem to stoi przez 300 lat, 500 lat, bo to jest tak solidne i masywne. I bardzo dawno temu, czyli jakieś 25 lat, długo przed transformacją, oprowadzałem jakichś Amerykanów po okolicach Krakowa i oni byli zdumieni, bo mówią, nieprawdopodobne jest to, jak wy solidnie budujecie. Jakie to jest wszystko porządne. mi się to wydawało wszystko strasznie dziadowskie, ale zmieniłem wtedy zdanie, bo to jest solidne, bo to jest jednak murowane, odlane, kamienne, takie szalenie rzeczywiście porządne, bowiem dom się buduje raz, a Amerykanin buduje dom raz na 7 lat.
Panie profesorze, ja się tak zastanawiam, czy właśnie może dzięki temu przetrwały niektóre te obiekty, bo już wtedy były budowane solidnie, na oczywiście możliwości tamtych czasów.
Tak, oczywiście. I one nawet przetrwały tą świniarnię, którą tam w środku urządzono. Gdyby były zbudowane z dykty, no to by się to rozleciało wszystko. Nawet gdyby było najpiękniejsze. Nawet jakby było zbudowane, odlane z żelbetu, to też by się pewnie rozleciało, ponieważ to jest tak potwornie masywne i takie dobre w końcu. No to właśnie dzięki temu to przetrwało i przetrwało też tą potworną komunę i to najazd hołoty.
Nie jedynie, panie profesorze, przeraża to, że te obiekty zostały rozgrabione totalnie, że tam nie zostało pół krzesła z tego czasu, kiedy właśnie to było w rękach pierwszych właścicieli, bo wszystko zostało po prostu rozgrabione przez mieszkańców,
przemalowane, lamperie,
sprzedane i tak dalej.
Podłogi drewniane.
To jest historia, o której możemy tylko wzmiankować, bo to jest bardzo bolesny czas dla Polski i nie chcę za bardzo tutaj, nie chcę powiedzieć za dużo, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że mnóstwo synagog w Polsce zostało rozgrabionych i zdewastowanych po wojnie. Ja znam szereg takich. Musimy sobie powiedzieć, że cerkwie genialne, w ogóle fenomenalne cerkwie bieszczadzkie, no, że te wszystkie łemkowskie i tak dalej, to były genialne, nieprawdopodobne zupełnie obiekty i one ich nie zdewastowali nam ani żadni Ruscy, ani żadni Żydzi, ani żadni Niemcy, tylko my.
Tak, no
myśmy
to
zdewastowali.
To jest niestety smutna prawda.
Więc to jest straszna prawda.
Więc jeżeli teraz myślimy o dworach, to bardzo prosimy o to, żeby to absolutnie przemyśleć i to dwukrotnie przemyśleć, zanim zabierzemy się za właśnie pracę przy renowacji takiego dworu. Drodzy Państwo, musimy kończyć, bo za 5 minut w Radiu Kraków Kultura będzie godzina 10:00. Agentka nieruchomości Dominika Dąbrowska, profesor Piotr Gajewski. Byli Państwo i moimi gośćmi. Bardzo Państwu za to dzisiejsze spotkanie i wykład o dworach. Dziękuję.
Bardzo również dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. To był poranek w Radiu Kraków Kultura. W takim razie do usłyszenia, mówi Kuba Niziński.